odpowiadać.
Nie no, oczywiście, że trzeba, tylko ja bym tu chciał nie wnikać w poszczególnych ludzi, bo są różne tam sytuacje, i tylko mówić o złu w sensie takim obiektywnym, złu moralnym, prawda, że to potrafimy rozpoznać rozumem, że są to rzeczy złe. A teraz już grzech to jest odpowiedź każdego indywidualnego człowieka. Jak ja bym propagował pornografię, to bym się spowiadał, bo ja bym uznał, że wykroczyłem przeciwko Bogu, bo Bóg nie chce, żeby takie rzeczy w świecie się rozwijały, bo chce, żeby ludzie żyli wiernie, szczęśliwie i kochali się aż tak głęboko, żeby właśnie Jego doświadczyli też w akcie małżeńskim.
A o gorszycielach to Pan Jezus mówił bardzo mocno, szczególnie tych maluczkich, jeżeli się gorszy.
A na pewno się w takich sytuacjach gorszy.
Proszę Państwa, chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Państwo, zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 19 sierpnia. O patronie rodziny będzie mówił ksiądz Kazimierz Kurek. Za dwa tygodnie, 26 sierpnia, temat depresja, przekleństwo czy błogosławieństwo przedstawi ksiądz dr Romuald Jaworski, psycholog. I 2 września ksiądz Józef Walusiak będzie mówił o zagrożeniach narkotykami. Natomiast wracając do tematu dzisiejszego, naszymi gośćmi, przypominam, są ojciec dr Ksawery Knoc i państwo Katarzyna i Stojgniew Paluszewscy. Ojciec Ksawery Knoc prowadzi wiele, wiele rekolekcji dla małżonków w ramach domowego kościoła i chyba nie tylko. Ale i o tych rekolekcjach i również o wielu rzeczach można dowiedzieć się z jego strony internetowej www.szansaspotkania.net. Parę słów, ojcze, o tym, co na tej stronie można znaleźć.
Ona dotyczy generalnie wszystkich problemów seksualnych, jakie mogą dotyczyć małżonków, bo jest robiona dla małżonków i też staram się, żeby wszystkie te materiały były pisane takim językiem, żeby po prostu małżonkowie, nie jacyś tam teologowie, filozofowie i bardzo mądrzy ludzie, tylko po prostu zwykli ludzie, którzy po prostu potrzebują ważnych informacji dla swojego małżeństwa, żeby tam właśnie takie informacje otrzymywali. Także tytuł taki tej strony to jest akt małżeński, właśnie, czyli wokół tematyki współżycia seksualnego w małżeństwie. I ona w kontekście nawet dzisiejszej naszej rozmowy to mi się wydaje taką odtrutką, bo pokazuje, że można mówić o naszym ciele, o seksualności, o współżyciu seksualnym w taki sposób kulturalny, wrażliwy, z szacunkiem dla człowieka, też jego problemów w sferze seksualnej, że sfera seksualna nie musi być taką sferą brudną, grzeszną, złą, czyli znowu myślenie gdzieś tam bardziej z tego świata przesiąkniętego pornografią, tylko właśnie sferą, którą Bóg zbawia, przychodzi, gdzie można doświadczyć właśnie w niej jego obecności, też doświadczyć no, miłości, takiej prawdziwej miłości międzyludzkiej.
Tak, przypominam, www.szansaspotkania.net.
Mam też tam na stronie różne obrazy różnych malarzy słynnych, i które też pokazują nagość, ludzkie ciało, ale wszystko to jest pokazane w całkiem innym kontekście i jakiegoś takiego głębokiego właśnie szacunku dla człowieka. I też no jak artysta coś maluje, to maluje, jest to wyraz jego duszy, jego twórczości, takiego jest zachwytu nad pięknem, które próbuje potem oddać, a nie takiego, prawda, seksu właśnie brudnego, bez miłości.
Gdzie celem jest pobudzenie.
Bez duchowości, gdzie celem jest tylko pobudzenie.
Ja może jeszcze dopowiem to też na temat właśnie tej strony, ale z takiego właśnie własnego punktu widzenia tościowa. Otóż jeżeli się czyta dokumenty nauczania Kościoła, one są pisane językiem teologicznym, filozoficznym i do tego, żeby je czytać, trzeba mieć przygotowanie właśnie w tych dziedzinach. Natomiast szansa spotkania daje odpowiedzi takim właśnie zwykłym zjadaczom chleba, jak ja, na pytania z właśnie natury teologii moralnej, czy etyki, językiem przystępnym, językiem zrozumiałym. Odpowiada też na bardzo wiele takich zagadnień. Można znaleźć tam informacje, znaleźć takie artykuły, które są odpowiedzią na im przeżywane trudności. Bo w jakimś takim ogólnym schemacie, na czym polega, jak jest zbudowana ta etyka seksualna katolicka, no to niby wiemy. Tylko, że właśnie problem się zacznie wtedy, jeżeli my przeżywamy jakąś sytuację własną, indywidualną, może szczególną, i co wtedy? I niełatwo jest znaleźć odpowiedź. A tutaj szansa jest szansą na właśnie znalezienie takiej odpowiedzi.
Jest forum, można podyskutować. Mamy telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mówi Paweł ze Środkowej Polski. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.
Dziękujemy.
I chcę podziękować za wartościową naukę. Chociaż chcę powiedzieć słowo ale. Odnośnie czego? Otóż zabrakło mi w tym wartościowym wykładzie słów nadziei. Ma ten wykład charakter ostrzeżenia i bardzo dobrze. Ale jeśli mamy uczyć się od swojego Stwórcy, to On również ostrzega, ale daje nadzieję. Bo tutaj to tak zabrzmiało, że jeśli ktoś w jakimś momencie staje się konkolem, no to dożniw ma być konkolem, bo tak się to wszystko utrwaliło w jego świadomości, że on już po prostu się od tego nie uwolni. A my wiemy, że Bóg jest doskonały i nawet założyciel zgromadzenia redemptorystów w Liguori powiedział, święty Liguori, że Boże, jesteś tak doskonały, że nawet z konkolu może zrobić pszenicę. Jeśli ten konkol rzeczywiście wzrasta w warunkach dobrego przykładu, może się bardzo zmienić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to już nie jest ale, tylko no coś na temat, że jeśli, co niektórzy zapatrują się nudy w małżeństwie, to właśnie ja uważam, że pornografia zawiera składnik nudy. I dlaczego? Dlatego, że jest ograniczona, ograniczoną pomysłowością człowieka. Czymś takim jak zmęczeniem w myśleniu, bo ileż tego można wymyślić. Natomiast akt małżeński oparty jest, przynajmniej powinien być oparty, na oczekiwaniu na drugą osobę, na pragnieniu obdarowania jej oraz na pragnieniu odczucia jej bliskości. A takie uczucia pochodzą z niewysychającego źródła i w moim mniemaniu mają charakter niemalże mistyczny.
Tak.
Właśnie. Właściwie uformowany człowiek to w obliczu pornografii staje się osobowością oziębłą, bo to mu nie pasuje do jego obrazu wewnętrznego. Pan Bóg przecież nie dał nam naszego daru seksualności ku naszemu udręczeniu. Jeśli to tak się dzieje, to znaczy, że my ten dar źle odczytujemy. To może tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Szczęść Boże. Bardzo, bardzo słuszne stwierdzenia.
Bardzo trafne i dziękujemy za doskonałe dopowiedzenie tego, o czym my tu mówimy.
Ja bym też wolał mówić pozytywnie i wcale ten temat znowu mnie tak wewnętrznie chwyca z racji swojej po prostu takiej negatywności.
Znaczy zawężony ten temat. Tak.
Ale po prostu to są, takie są konsekwencje pornografii. I akurat mówimy o smutnych sprawach z tej sfery seksualnej, choć te radosne są piękniejsze. Wiele małżeństw jednak doświadcza, że jak się zatrzymują tylko na ciele, i to nawet nie jest w kontekście jakiejś tam właśnie już takiego pornografii, gdzieś tam pójścia dalej, tylko się zbyt koncentrują na swojej cielesności, na technice, no to zamiast się przybliżać, to się oddalają, pomimo tego, że fizycznie te akty są całkiem poprawne. Brakuje ducha, brakuje głębi, brakuje duchowości. No właściwie to ja bardziej bym chciał o tych rzeczach mówić, ale po prostu...
Temat został zadany
w ten sposób. Czasami ten duch jest tak jakoś zniszczony, że nie widać go, a coraz więcej widać tylko samego ciała. Tak się mówi, że ludzie się niekiedy stają tak cieleśni, że jakby tracą w ogóle swojego ducha.
Właśnie ten przekaz o stronie tej pozytywnej, przekaz o nadziei jest bardzo silnie przeżywany. Mówię to jako uczestnik Ojca Rekolekcji. Szansa spotkania. Także te akcenty istnieją, może ich zabrakło dzisiaj tutaj na antenie.
Ciągniemy właśnie w całkiem innym kierunku, tak. Żeby wyjść właśnie z tego myślenia złego, grzesznego, tak, ku świętości.
Ale po prostu temat autyzmu został tak sformułowany, bo wielu w ogóle nie czuje, że jest to jakieś zniewolenie. Tylko uważa to za jedną z form rozrywki. Ale
mamy telefon. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, z tej strony Elżbieta. Pierwsza rzecz, to znaczy to może moje takie świadectwo, że właśnie byłam w takiej bliższej relacji kiedyś z człowiekiem, który wyczuwałam na początku, że podchodzi do mnie w taki sposób jakiś instrumentalny. Ja to nie potrafię tego może tak z wami powiedzieć, bo to trudno nawet wyrazić, co kobieta czuje. No i potem się okazało właśnie, że to był ktoś, kto miał bardzo dużo do czynienia właśnie z pornografią, w sensie takim właśnie oglądania, interesowania się. No nie dało się tego po prostu pociągnąć, bo ja wyraźnie czułam, że to nie taka relacja ma być między nami. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to chciałam zwrócić uwagę, bo słuchałam tylko początku jakby tej prelekcji wstępnej ojca, później musiałam się wyłączyć. Nie wiem, czy była mowa na temat troszeczkę w taki punkt sprzedaży prasy. No więc mam taki obraz całej tej sfery gdzie, no mówię, to są już na szeroką skalę, a są tak już w tej chwili bezczelni ci producenci, że już nie tylko są wydawane osobno filmy na płytach i tak dalej, ale w tej chwili widzę, że już dokładają nawet płyty pornograficzne do jakichś takich czasopism, którymi mogą się mężczyźni interesować. Niedaleko jak właśnie wczoraj, dzisiaj, jeszcze rano zdawałam właśnie pracę, między innymi zdawałam czasopismo poświęcone telefonom komórkowym, do którego była dołączona właśnie w środku płyta z filmem pornograficznym, rozreklamowana. Więc no, jak nie drzwiami, to oknami, ale po prostu pchają, którędy mogą. Ja osobiście no niestety chowam te filmy. Jeżeli moja szefowa by o tym wiedziała, to by po prostu pewnie krzywym okiem na to patrzyła, no bo to są rzeczy drogie. Niemniej jednak staram się jakoś tak ukryć za jakimiś tam innymi czy czasopismami, czy nawet innymi filmami, jakie dostajemy do sprzedaży, żeby poprosować, nie pokazywać ludziom. Ale martwi mnie jeszcze taka rzecz, że same kobiety nie bardzo zdają sobie nawet sprawę z tego, czym jest pornografia. Kiedy ja w tej chwili zmieniałam miejsce zamieszkania, musiałam zmienić miejsce pracy i kiedy przyszłam do pracy właśnie tutaj, gdzie obecnie pracuję, no to i moje współpracownice zobaczyły, że ja to tak gdzieś tam ukrywam z tyłu, żeby tego nie było widać. No to były bardzo zdziwione. Wręcz któraś mi tam zarzuciła jakąś pruderyjność i takie tam różne rzeczy. No dlaczego ty to chowasz? No przecież to jest ludzkie i tak dalej. Więc próbowałam to tłumaczyć. Próbowałam jakby też i troszeczkę właśnie dać świadectwo tego mojego doświadczenia takiego niedobrego. Ale to jakoś tak, ja nie wiem, mam wrażenie czasem, że się odbija echem, że to nie wiem, może mało się rzeczywiście o tym mówi i nawet w kościele, nawet gdzieś, no nie wiem, mało się poświęca temu tematowi czasu i jakoś to do ludzi tak, no przecież to nic takiego, koleżanka mi mówi, no to przecież no to takiego, sama bym popatrzyła, mówi do mnie, no więc no nie wiem, jakoś tak, może trzeba by więcej. Ja wiem, że msze święte i tak dalej to nie są miejsca, to nie jest czas na takie, ale gdzieś przy różnych okazjach, nie wiem, może misji, może rekolekcji, żeby więcej na ten temat mówić, bo ludziom się wydaje, że to nic, że to...
Tak, uczuwać, tak. No przecież... Rozumiemy, to. Panie Elżbieto, dziękujemy bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Z Panem Bogiem, Ojcze.
Mam taką znajomą, która pewnie tam kiedyś może nie może uważała, że to jest ludzkie, do czasu, kiedy właśnie się okazało, że mąż ogląda pornografię, no i potem ją zdradził. I teraz jak przejeżdża koło takiego plakatu, właśnie który reklamuje taki no, dom publiczny oczywiście, który jest tam reklamowany jako jakaś tam, jakiś tam motel, ale zdjęcie jednoznacznie pokazuje, o co chodzi, no to ma czasami taką potrzebę, że chciałaby się zatrzymać i tam gdzieś by, czy w nocy pojechać, zniszczyć to wszystko, no bo budzą się i po prostu nie jest w stanie patrzeć się na te takie właśnie ludzkie rzeczy, że tak powierzchownie patrząc, no to rzeczywiście te panie mogą sobie tak myśleć, bo to jest jakaś taka moda, że nie wypada inaczej, ale do czasu, kiedy same się nadzieją i zobaczą, że mąż sobie tam właśnie te filmy ludzkie ogląda.
Jakoby ludzkie. Dobrze. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Janusz Łodzi. Ja też miałem doświadczenia i chciałem się podzielić taką rzeczą, że tutaj ten referat był bardzo ciekawy, ponieważ on mówił o miłości, która płynie z pornografii, czyli o miłości... To jest nazywane miłość namiętnościowa, nieuporządkowana. I I tutaj słusznie efektem tego jest wzgarda i zdrada najczęściej i to jest smutna miłość. Ale my za mało wiemy o miłości, o łasce miłości, którą mamy z naszej wiary. I chciałem coś o tym powiedzieć, ponieważ w małżeństwach katolickich można zauważyć taką cichą zewnętrzną radość życiową tych osób i skąd ona płynie. Tutaj musimy wiedzieć o miłości jako takiej, jak uczy Kościół katolicki. Co to jest miłość? Miłość to jest wtedy, kiedy ktoś zapominając o sobie kocha i uszczęśliwia drugą osobę. I wtedy właśnie ta osoba jest jak gdyby podwójnie szczęśliwa, która uszczęśliwia. No to jest taka tajemnica miłości. I tutaj jeszcze zyskuje inne rzeczy, bo pogłębia duszę, czy pogłębia uczucie, ten związek małżeński i poznanie. I właściwie tutaj to nie można tych dwóch miłości porównywać. Tej miłości strasznej, która płynie z pornografii i miłości, która płynie z naszej wiary od Pana Boga. Także to są zupełnie niebo i ziemia, można powiedzieć. I jeżeli ktoś tego doświadczył, a myślę, że każdy tego doświadczył, to powinien to po prostu wypowiedzieć, bo tylko poprzez powiedzenie prawdy możemy wszyscy dojść do wspólnego wniosku i może ta pornografia sama zniknie, daj Boże. Szczęść Boże, to chciałem wszystko.
Dziękujemy Panie Januszu.
Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że trudno jest nawet nazwać to zjawisko miłością nieuporządkowaną czy zmysłową, ale w ogóle miłością. Po prostu pornografia to jest fałszywa moneta ludzkiej seksualności. Dlaczego fałszywa? Bo ona nie reprezentuje żadnej prawdziwej wartości. Dlatego właśnie protestuję przeciwko używaniu słowa miłość nawet w cudzysłowie tutaj. Tylko pożądliwość.
To ja chciałam jeszcze dodać do tego, mówił Pan o małżeństwach katolickich, że widać to takie inne szczęście w nich i z czego ono wypływa, że Kościół tak naucza. No, ja myślę, że to jest bardziej tak, że Kościół nam pomaga, jak my mamy żyć i jaką miłością mamy żyć. Sakrament no, to jest widzialny znak niewidzialnej łaski i czasami my się zachowujemy tak, jak my byśmy robili łaskę Panu Bogu, że Jego w nasze życie wpuścimy. I mamy doświadczenie z naszego życia, że dopóki my taką łaskę Panu Bogu robiliśmy przez 5 lat pierwszych naszego małżeństwa, no to to małżeństwo tak wyglądało, no tak bardzo po ludzku. W momencie, kiedy się otworzyliśmy na działanie tej łaski, no to doświadczenie jest niesamowicie głębsze i z każdym dniem się rozwija i z każdym dniem nas bardziej ubogaca. I warto się na tą łaskę otworzyć i warto pozwolić Panu Bogu działać w naszym życiu. To tyle z mojej strony.
Uszczęśliwia jeszcze, prawda? Bo to jest zupełnie inna jakość, niż jak sobie sami układamy, niż jeżeli dopuścimy Pana Boga do kreowania naszej małżeńskiej rzeczywistości.
Może inaczej, gdy my odczytujemy plan po prostu. Staramy się odczytać
I podążać
to, co
za
Pan
tym
Bóg dla nas ma, jaką propozycję ma dla nas.
Tak. Spróbować realizować nie własny plan, tylko Boży plan. Tak.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus.
Teraz i zawsze.
Dziękuję Państwu za tę audycję. Wanda z Warszawy.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
Dziękuję Państwu za tę audycję i Panu Januszowi dziękuję, bo też u mnie w temacie. Ja chciałam Państwa zapytać, to znaczy inaczej, już taki jest przesyt tych billboardów, przesyt kiosków z tymi zdjęciami, przesyt samochodów udekorowanych papierkami, że po prostu oczekuje pewna grupa ludzi na audycję wtorkową tego typu, czy istnieje bez względu na wiek, bez względu na odległość, piękna, duchowa miłość mistyczna. Ja po prostu proszę Państwa i oczekuję takiego wtorku. Szczęść Boże!
Dziękujemy.
Dziękujemy. Już zapisuję, czy istnieje miłość mistyczna. Trzeba by jakiegoś mistyka jeszcze zaprosić, bo my to bardziej w ciele żyjemy. I od razu mogę odpowiedzieć, że jak najbardziej, ale nie negując ciała, które może być młodsze, może być starsze, może być bardziej zdrowe, bardziej chore, ale zawsze jest kochane. No bo jest moje, to jesteśmy jednym ciałem, prawda? Także tutaj lata nie grają roli, gra rolę nasze właśnie otwarcie się na Boga. Jeżeli Bóg jest w naszym małżeństwie, to nasze małżeństwo nie starzeje się, tylko cały czas wzrasta. Cały czas wzrasta. Ojciec chciał coś powiedzieć.
Znaczy, mamy w Piśmie Świętym piękną księgę, Pieśń nad pieśniami, która opiewa miłość mężczyzny i kobiety, miłość małżeńską, już taką właśnie zbawioną przez Chrystusa. Jak się ją czyta, to czuć tą atmosferę miłości, wzajemnego szczęścia, tęsknoty, ale tak samo i erotyzmu, i takiej tęsknoty właśnie cielesnej, bardzo seksualnej. I to na bazie tej księgi można tworzyć taką mistykę życia małżeńskiego, która by także obejmowała życie seksualne, dlatego że to życie seksualne jest przez sakrament włączone w obecność Pana Boga, który jest we więzi małżeńskiej, a też przez więź się tą miłość właśnie ludzką wyrażona jest uszlachetniona, podwyższona do poziomu miłości Pana Boga. Już widzę, że są małżonkowie, którzy może gdyby spisali swoje doświadczenie życiowe, bynajmniej nie cukierkowe, ale bardzo po prostu głębokiego takiego dorastania do odkrycia Pana Boga w ich miłości, także i w tym kontekście seksualnym, no to może by już byli, żebyśmy mieli takich nowych mistyków, właśnie małżonków.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Chciałabym pozostać anonimowa.
Prosimy bardzo.
Jestem osobą, która jest uzależniona od seksu od 96 roku. Jestem na programie 12 kroków uzależnionych od seksu. Jako mała dziewczynka doświadczałam nadużycia seksualnego. Zostałam wprowadzona w świat seksu przedwcześnie. I nie umiałam zbudować innej relacji poza seksualną. Miałam bardzo przykre doświadczenia w relacji z mamą i z tatą, dlatego że nie było bliskości fizycznej, psychicznej. Doświadczałam przemocy, więc świat fantazji seksualnych, masturbacji, a potem pornografii stał się dla mnie taką ucieczką od rzeczywistości. I uzależnienie od pornografii, czy w ogóle od seksu, polega na tym, że w mózgu wytwarzamy sobie fenyloetylaminę. Jest to związek identyczny jak amfetamina. To znaczy troszkę się różni tam grupami chemicznymi, ale tak jak narkoman potrzebuje coraz więcej narkotyku, tak osoba uzależniona od seksu, od pornografii potrzebuje coraz więcej tej fenyloetylaminy, bo mózg potrzebuje coraz więcej, więc potrzebuje też coraz więcej bodźców. Tak, i ta pornografia od miękkiej przechodzi do twardej i coraz bardziej musi być, no...
Coraz mocniejsza.
Coraz mocniejsza. No, a mózg się lasuje oczywiście. I stajemy się coraz bardziej agresywni, coraz bardziej tracimy kontakt z rzeczywistością, utrata pracy, utrata kontroli nad swoimi zachowaniami. Oczywiście próby zaprzestania tych zachowań to natychmiast depresja, stany lękowe, próby samobójcze. To jest tragedia. Rozpad małżeństwa, aborcja. Straszna tragedia i próba zatrzymania się po prostu jest możliwa. Ja uważam, że to jest łaska od Boga, która została mi dana.
Wejście do wspólnoty.
W pewnym momencie życia Bóg postawił na mojej drodze właśnie wspólnotę. To było na AWF-ie. Tam był zlot radości anonimowych alkoholików i zaproszono inne uzależnienia, anonimowych hazardzistów, anonimowych żarłoków, anonimowych palaczy. I zobaczyłam anonimowie rotomani. Pomyślałam, co oni tam robią ciekawe na tych meetingach, o czym oni tam mówią. I kiedy poszłam i usłyszałam swoje świadectwo, to miałam wrażenie, że po prostu mówi o mnie. I po raz pierwszy poczułam wdzięczność do Boga za to, że żyję. Że ja nie jestem zła, tylko że jestem chora, a robię złe rzeczy, bo ja nie chciałam robić tego. Ja się sobie nie podobałam, ja się za to nienawidziłam. Ja się spowiadałam, przysięgałam Bogu sobie i na spowiedzi, że już więcej to się nie powtórzy, a potem się powtarzało. Po prostu. Znowu wchodziłam w te zachowania. I kiedy zrozumiałam, że ja jestem chora, że jestem uzależniona, że mogę się leczyć i zatrzymać te swoje zachowania, wziąć odpowiedzialność za to, co nawyprawiałam w przeszłości i za to teraz, jak będę żyła, wziąć odpowiedzialność za swoje trzeźwienie i zdrowienie, poczułam ogromną ulgę, niesamowitą ulgę i niesamowitą wdzięczność do Boga. Po raz pierwszy w życiu dziękowałam Bogu za życie.
Dziękujemy Pani za to świadectwo. Niestety kończy nam się audycja już.
Bóg zapłać Wam za tą audycję.
Bóg zapłać Pani za to świadectwo. Właśnie mieliśmy zakończyć tą nadzieją, że to, że ktoś jest zniewolony, to nie znaczy, że ma takowy pozostać aż do śmierci. Proszę bardzo, nasi goście.
Coraz więcej jest takich klubów anonimowych rotomanów przy naszych parafiach kapucyńskich i w Lublinie jest i zdaje się, że w Wrocławiu. Także się i też widać, że tutaj Kościół z ich problemów, ich trudności jest sakrament chory, zaniedbany sakrament w Kościele, gdzie człowiek się czuje chory, tak jak tutaj Pani mówiła. I Bóg chce przyjść swoim miłosierdziem, żeby podnieść człowieka chorego. I kto wie, może będą uzdrowienia, bo się zdarzają właśnie takie czasami aż cuda, no ale na pewno Pan Bóg będzie pomagał też, jeżeli też w tym cierpieniu, które jest, bo też chyba jakimś takim pierwszym krokiem, może już w każdym razie ważnym krokiem uzdrowienia, to jest ten przywrócenie pokoju serca, że tyle jest przecież u takich ludzi jak Pani rotomanów, jest tyle cierpienia, tyle poczucia winy, krzywdy, że to jak Pan Jezus nie przyjdzie, to ze swoim jakim bardzo głębokim pokojem to człowiek może sobie nie poradzić, a z tym pokojem można o wiele szybciej pewnie wyjść z nałogu. A też jest ważne, żeby właśnie nie mówić zaraz i nie osądzać ludzi i nie mówić, że popełniliście grzechy śmiertelne, ciężkie, bo tu jednak jest potrzebna świadomość i odpowiedzialność. I życie ludziom się różnie tam kształtuje, tak jak Pani przecież nie jest winna temu, że akurat tak się to wszystko podziało w rodzinie, że doświadczyła ich przemocy. I dopóki sobie człowiek chory właśnie nie uświadomi, że nie jest wolny, czy właśnie dlatego jest chory, że nie jest wolny, bo gdyby był wolny, to by inaczej żył, że nie miał świadomości takiej, jak tego, co robi, to znaczy, że też nie miał grzechu ciężkiego, czy śmiertelnego. Bo grzech to nie jest śmiertelne coś, co sobie ktoś powie o nas, prawda, z zewnątrz, tylko to jest praca naszego sumienia, że my wiemy, na ile jakoś jesteśmy świadomi i wolni. I wiemy też właśnie w kwestiach seksualnych, także i pornografii, że nie zawsze te decyzje wypływały z takiej pełnej świadomości i wolności, świadomości zła i też wolności takiej, prawda, dojrzałości osobowej.
Dziękuję bardzo. Naszym gościom, ojcu doktorowi Ksaweremu Knocowi, państwu Katarzynie i Stojgniewowi Paluszewskim. Drodzy Państwo, chwila muzyki i modlitwa na zakończenie dnia.
Rozpocznę znów, płakając o litość. Rozpocznę znów, znosząc me oczy. Rozpocznę znów, ściskając dłoń braku mocniej.
od chorego, który został sam, dla którego nie znalazłem czasu, od pieniędzy wyrzuconych w błoto, które nie były moją własnością, od każdej krzywdy i niesprawiedliwości, na którą swym milczeniem się zgadzałam, od przywilei i obojętności, które dzieliły mnie od innych ludzi. W każdym momencie, gdy życie ludzkie było hańbione, a ja milczałam, bojąc się tych, którzy są silniejsi, którzy zastraszeniem mnie zdobywają. Rozkoszne sny, błagając o miłość, rozpocznę z nich, ściskając w tym braku mocniej. Rozpocznę z nich, nakarmić tego, kto jest głodny, i podać wodę spragnionemu, odziać każdego, komu jest zimno, przyjąć pod dach bezdomnego, odwiedzić tego, kto leży chory, dodać sił prześladowany, modlić się za umierających, za tych, co zostają, błagając o miłość, rozpocznę znów, znosząc me oczy, rozpocznę znów, ściskając tą bratu mocniej, rozpocznę znów.
Drodzy radiosłuchacze, podaję informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w tomie czwartym, strona 972, w wydaniu skróconym strona 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z tekstów po pierwszych nieszporach niedziel i uroczystości w tomie czwartym na stronie 976, w wydaniu skróconym na stronie 1173. Antyfona końcowa Witaj Królowo Matko Miłosierdzia.
Boże wspomożeniu memu,
Panie Boże, ku ratunkowi memu,
chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
W czasie rachunku sumienia zapytajmy siebie, jakie decyzje podejmujemy. Te decyzje właśnie, które są świadome, odpowiedzialne, czy w kierunku dobra, czy w kierunku zła. Też jak kształtujemy nasze relacje z ludźmi w małżeństwie, miłość, jak podchodzimy do sfery seksualnej. Zmiłuj się nad nami, Boże,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej na zawsze swej opieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się.
Słuchacie marność i szukacie kłamstwa.
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrzyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położył, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę.
Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Witaj, Królowo.
Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panna Maryjo. Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźmy w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Drodzy Państwo, dziękujemy za współtworzenie kolejnej audycji, kolejnych rozmów niedokończonych. Zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzień, jak zwykle we wtorek o 21.40, audycja dla małżonków i rodziców. Będzie o patronie rodziny. Dziękujemy naszym gościom, ojcu doktorowi Ksaweremu Knocowi i Państwu.
Dziękuję jeszcze, Boże.
I Państwu Katarzynie i Stoigniewowi Paluszewskim. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku.
Elżbieta.
I Leszek, dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Minęła godzina 23:47.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy powiedział w Moskwie, że Rosja i Gruzja uzgodniły zawieszenie broni, ale nie osiągnęły porozumienia w sprawie pokoju. Rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew po 5 dniach krwawych walk wydał we wtorek rozkaz zakończenia ofensywy w Gruzji. Sztab generalny w Moskwie poinformował jednak, że wojska pozostaną na swoich pozycjach. Miedwiediew polecił Ministerstwu Obrony i Sztabowi Generalnemu, by w razie powstawania ognisk oporu czy jakichkolwiek przejawów agresji ze strony gruzińskiej podejmowali decyzje o ich likwidacji. Dodał, że cel został osiągnięty, gruziński agresor ukarany, a bezpieczeństwo rosyjskich żołnierzy i obywateli zapewnione. Rzecznik Białego Domu powiedział, że administracja amerykańska próbuje ocenić oświadczenie rządu rosyjskiego. Dodał, że nie jest jasne, czy zawarte w rosyjskim oświadczeniu sformułowanie o wstrzymaniu operacji oznacza rzeczywiście przerwanie ognia. Natomiast Gruzini czekają na dowody zaprzestania walk. Jeszcze we wtorek Rosjanie atakowali cele w Gruzji. Kilka godzin przed decyzją Miedwiediewa z Gruzji nadchodziły meldunki o rosyjskich atakach. Zachodnie media podawały, że w rosyjskim nalocie na gruzińskie miasto Gori zginęło 5 osób, w tym holenderski operator telewizyjny. Po decyzji Kremla o złożeniu broni Gruzini nadal informowali o atakach rosyjskich myśliwców na wioski w ich kraju. W ramach trwającej międzynarodowej ofensywy dyplomatycznej w Moskwie prezydent Francji Nicolas Sarkozy wystąpił jako mediator Unii Europejskiej. W rozmowie z francuskim politykiem Miedwiediew zażądał spełnienia ze strony Gruzji dwóch warunków. Powrotu wojsk gruzińskich na wyjściowe pozycje i poddanie się częściowej demilitaryzacji oraz podpisanie wiążącego porozumienia o niestosowaniu siły. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow uznał, że lepiej by było, gdyby prozachodni prezydent Gruzji Michael Saakaszwili ustąpił z zajmowanego stanowiska. Tymczasem co najmniej 150 tysięcy osób zgromadziło się przed gruzińskim parlamentem na wiecu poparcia dla prezydenta Gruzji. Saakaszwili zapowiedział, że jego kraj wystąpi ze wspólnoty niepodległych państw, skupiającej większość byłych republik radzieckich, której przewodniczy Rosja, a władze Gruzji pozwały Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie czystek etnicznych w latach 1993-2008. Po rozmowach w Moskwie Sarkozy udał się do Tbilisi na spotkanie z prezydentami Polski i Ukrainy. Do Gruzji udali się wraz z Lechem Kaczyńskim prezydenci Litwy, Estonii oraz premier Łotwy, a także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. W Brukseli o sytuacji w regionie na szczeblu ambasadorów dyskutowała Rada NATO. Informacje z kraju. W ciągu 5 ostatnich miesięcy Donald Tusk z tak zwanego funduszu dyspozycyjnego premiera wydał ponad 338 tysięcy złotych. To więcej niż premier Jarosław Kaczyński przez ponad 2 lata. W 2006 roku wydał 153 tysiące złotych, w 2007 ponad 148 tysięcy, napisał jeden z dzienników. Gazeta zaznacza, że pieniądze wydawane są głównie na organizację posiedzeń Rady Ministrów, spotkania i konferencje. Najwięcej wydały dwa resorty – Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych. Powodem wzrostu wydatków kancelarii premiera jest ograniczenie służbowych kart kredytowych. Oszczędności te to skutek raportu po kontroli zleconej przez pełnomocnika rządu do spraw walki z korupcją Julię Piterę. Były wiceminister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski pogrzebał szansę na objęcie funkcji ambasadora, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Media donosiły, że były polski negocjator w sprawie amerykańskiej tarczy antyrakietowej mógłby objąć placówkę w Kairze. Wczoraj w związku z wywiadem dla jednego z tygodników, którym ujawnił kulisy rządowych narad w sprawie tarczy, Waszczykowski został zdymisjonowany z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Donald Tusk zapowiedział dziś, że nominację na to stanowisko wręczy Przemysławowi Grudzińskiemu. Tymczasem profesor Stanisław Koziej, doradca szefa MON, zrezygnował ze stanowiska. Jak wyjaśnił, decyzję taką podjął z powodu różnicy zdań z ministrem obrony narodowej Bogdanem Klichem w wielu kluczowych sprawach dotyczących przyszłości, wizji i modelu armii, w tym profesjonalizacji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom byłego wojewody pomorskiego i wiceministra infrastruktury w rządzie SLD Jana Ryszarda Kurylczyka. Śledztwo dotyczy rozmowy, jaką w lipcu 2003 roku mieli odbyć Janusz Kaczmarek, były prokurator krajowy i szef MSW, i Jan Ryszard Kurylczyk. Miała ona dotyczyć sprawy prania brudnych pieniędzy i udziału w tym procederze przewodniczącego SLD na Pomorzu Jerzego Jędykiewicza. Kurylczyk miał sugerować Kaczmarkowi, żeby nie stawiał zarzutów Jędykiewiczowi. Zarzuty pomocnictwa i podżegania w sprawie wyrządzenia w Lasach Państwowych szkody w wielkich rozmiarach postawiła białostocka prokuratura dwóm osobom z dawnego kierownictwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W sumie w sprawie podejrzanych jest 14 osób. Według organów ścigania podlaski przedsiębiorca kupił 50 tysięcy metrów sześciennych drewna od Lasów Państwowych, a transakcja została zawarta z pominięciem procedur wynikających z kodeksu leśno-handlowego, czyli nie poprzez aukcję. Złożenie kwiatów na grobach i pod pomnikiem legionistów, apel poległych oraz wojskowa salwa honorowa to końcowe akcenty 43. Marszu Szlakiem pierwszej Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, którego uczestnicy dotarli dziś z Krakowa do Kielc. W tej żywej lekcji historii i patriotyzmu uczestniczyło około 450 osób. Uczestnicy marszu pokonali w tydzień 160-kilometrową trasę z krakowskich Oleandrów do Kielc, by uczcić pamięć podkomendnych marszałka Piłsudskiego. Tegoroczna wędrówka, 28. po II wojnie światowej, przypadła w 100. rocznicę powołania Związku Walki Czynnej i 90.